Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Historie pisane na nowo. Kamil Chybki, dzień dobry. Dziś przyłączymy się do wirtualnych obchodów 75. rocznicy wyzwolenia obozu Ravensbrück. Uroczystości te oficjalne zostały z uwagi na zagrożenie koronawirusem oczywiście odwołane. Organizatorzy zaproponowali je w formie wirtualnej. Wiele środowisk związanych z upamiętnieniem więźniarek Ravensbrück przygotowało swoje propozycje. My dziś wyemitujemy reportaż Spacer Pamięci. To relacja z wizyty na terenie byłego obozu, w której w ubiegłym roku wzięły udział m.in. byłe więźniarki oraz ich rodziny. Przypomnijmy, że wśród ponad 130 tysięcy więźniów Ravensbrück, głównie kobiet i dzieci, których Niemcy uwięzili w czasie II wojny światowej, w tym obozie największą grupę stanowiły Polki. Do niemieckiego obozu koncentracyjnego trafiały m.in. za wcześniejszy udział w strukturach polskiego państwa podziemnego. Zapraszam na reportaż Spacer Pamięci.
Historie pisane na nowo.
Ja przez pierwsze 30 lat nie chciałam ani słowa powiedzieć o tym, że byłam w obozie koncentracyjnym. Uważałam, że człowiek nie jest w stanie ludzkim językiem opowiedzieć tego, jaka na przykład panowała atmosfera w czasie apelu, jaka panowała atmosfera wtedy, kiedy były selekcje do eksperymentów medycznych, selekcje na wywóz do fabryki. Tego się nie da opowiedzieć.
I no, taka była tu właśnie między innymi codzienność, prawda, i rzeczywistość. Dla mnie na przykład 3 lata temu, jak usłyszałem relację jednej z pań, właśnie pani Śledziejowskiej, która stała z nami tutaj w tym budynku i po prostu tak cichutko powiedziała: a ja wywoziłam taczką prochy moich koleżanek do jeziora. Nie zapomnę tego nigdy, bo po prostu to byli ci świadkowie, tak jak ta pani, która nam dzisiaj towarzyszy, którzy te rzeczy przeżyli realnie. Wynosili swoje zmarłe koleżanki, traktowali jako sprawy zupełnie normalne, ale one normalne nigdy nie były.
Polskie Radio Zachód prezentuje Spacer Pamięci.
Miałyśmy 17 lat. Jak się okazało, w Ravensbrück byłyśmy najmłodsze. Każda z nas dostała numer. Czułyśmy, jakby odebrano nam człowieczeństwo. Nie byłyśmy ludźmi, stałyśmy się numerami. Nie da się opisać tego, co czułyśmy. Brakuje słów na wyrażenie, jak wyglądało życie w obozach koncentracyjnych. Poniżenie, ciężkie apele, praca fizyczna, głód, robactwo i codzienne ocieranie się o śmierć. Byłyśmy przerażone i oszołomione widokiem scen rozgrywających się na naszych oczach. Nie chciałyśmy przyjąć do naszej świadomości takich pojęć jak komora gazowa, piece krematoryjne. Jednak one istniały.
Jesteśmy na piekielnej ziemi. Na ziemi, która spłynęła krwią, oceanem polskiej krwi. Nie morzem, oceanem polskiej krwi. I dla nas, potomków, dla nas rodzin, tych, które tutaj cierpiały, ginęły. Polki, które tylko z tego względu, że były Polkami, zostały tutaj w brutalny sposób, a część z nich w ogóle nie dojechała przecież, w transportach zginęła. Bezpośrednio lub z różnych innych niemieckich obozów, zagłady. Dzisiaj ten taki szary, zimny dzień, choć kwietniowy zdawałoby się, i wiosenny, powinien być ciepły, ale pewnie i pogoda oddaje tą atmosferę tego miejsca. Powinniśmy tu być i jesteśmy. Uważam, że nasze rodziny, dzisiaj reprezentowane tylko przez nielicznych, z różnych względów, potomków z całej Polski, ale chyba czują tą atmosferę tutaj, strasznie emocjonalną, strasznie przytłaczającą, taką przykrą, ale też jest trochę dzisiaj i nadziei w tym, że w tej sztafecie pamięci, którą przywieźliśmy na pokładzie autokaru z Polski, a to są ludzie młodzi, młodzież, w których widzimy tą nadzieję na to, że ta pamięć nie umiera, nie umrze i w nich widzimy tą przyszłość niesienia pamięci, godności, szacunku dla tych Polek, które tutaj w straszliwy sposób cierpiały i umierały.
Moja rodzina przez wiele lat nie wiedziała, co się stało z prababcią. Od momentu jej aresztowania, dopiero tak naprawdę niecałe 2 lata temu udało nam się dowiedzieć, że była więźniarką Ravensbrück, że była w podobozie w Filii w Neubrandenburgu, gdzie zmarła i gdzie w tej zbiorowej mogile właśnie spoczywają jej szczątki. Więźniarki Ravensbrück to nie były kobiety przypadkowe, to nie były kobiety z pierwszej łapanki, to po prostu były polskie patriotki. Żołnierze Armii Krajowej, kobiety działające w konspiracji, w podziemiu, walczące z niemieckim okupantem. I to dzięki nim tak naprawdę młode pokolenia żyją dzisiaj w wolnym kraju. One w tych obozach za swój patriotyzm, za miłość do ojczyzny oddawały po prostu życie. Także jesteśmy im to winni. To jest naszym obowiązkiem, aby być w tych miejscach, gdzie ginęli nasi bohaterowie, nasi bliscy, aby po prostu przez tą obecność, przez modlitwę, przez mówienie o nich oddać im należyty hołd.
Szanowni Państwo, ja myślę, że to miejsce dla nas Polaków jest w całym obozie Ravensbrück. Jest to w ogóle bardzo ważny obóz dla nas Polaków, ale to miejsce jest szczególne. Dlaczego? W tym miejscu realnie płynęła krew. W tym miejscu, gdzie stoimy, wykonywano egzekucje przez rozstrzelanie na dużych grupach polskich kobiet, które przywożone były tutaj do Ravensbrück w zondertransportach z wyrokami śmierci. To jest tak zwana szczelina, czyli przestrzeń pomiędzy ścianą garaży, które tutaj funkcjonowały, a murem zewnętrznym obozu. Ten teren wyglądał zupełnie inaczej, na którym, tak jak widzicie, po lewej stronie znajduje się krematorium. Jeżeli spojrzycie, jak ten murek leci mniej więcej w kierunku muru zewnętrznego, stał budynek, w którym był magazyn farb, materiałów budowlanych, który pod koniec 1944 roku został przebudowany na komorę gazową i funkcjonował na początku 1945 roku. W tej komorze gazowej zostało zamordowanych około 8 tysięcy kobiet, z czego znaczna część to były również Polki.
Wiedziałyśmy, że jeżeli będzie wpadka, to znajdziemy się na ulicy Szucha, na przesłuchaniu. Natomiast o Ravensbrück mało się mówiło, o Oświęcimiu dużo. Może ja byłam zbyt młoda, żeby się tym interesować, bo okazuje się, że moja przełożona z Armii Krajowej, jak się znalazłyśmy w Ravensbrück, wiedziała, co to jest za obóz. Droga do Ravensbrück była taka, że przede wszystkim musieliśmy przez Pruszków dostać się do miejsca, w którym następowała selekcja zbieranej ludności warszawskiej. Ponieważ myśmy były młode, stosunkowo jeszcze zdolne do pracy fizycznej, przeznaczono nas na wyjazd do obozu Ravensbrück. Załadowano do wagonów, oczywiście towarowych. Chyba jechaliśmy 2 dni. Najbardziej odczuwałam wtedy brak możliwości napicia się. No, głód też był, bo oczywiście, że żadnego zaopatrzenia na drogę nie było. I muszę powiedzieć, że do dzisiejszego dnia zastanawiam się, co jest gorsze, czy głód, czy pragnienie. Dojechaliśmy do stacji Fürstenberg i tam właśnie wyskakując z tych wagonów towarowych, spotkaliśmy się z tym innym światem. Czekali na nas auzjerki, SS-mani z psami. Auzjerki były zaopatrzone w taki pejcze i z wielkim krzykiem zagarniano nas, starano się nas jakoś ustawić, żeby dojść pieszo ze stacji Fürstenberg do obozu koncentracyjnego Ravensbrück.
Była pewnego rodzaju śluza i tu się znajdowała druga brama, która została przez Sowietów zdemontowana. Ten budynek po prawej stronie to naturalnie budynek wartowni. W tej chwili jest w remoncie, ale tu się znajduje księga zmarłych więźniarek. Także jeżeli na przykład ktoś z waszych rodzin zginął w Ravensbrück, w zasadzie to nazwisko powinno się tu odnaleźć. Jest tu 11 tysięcy nazwisk, czyli w zasadzie powiedzmy gdzieś w granicach 20% zaledwie. I teraz wchodzimy, przekraczając tą bramę, wchodzimy na właściwy teren obozu. Sami widzicie, że nie zachowało się tutaj niewiele budynków. Te budynki, które widzimy, czyli fundamenty tutaj kuchni obozowej, łaźni obozowej, czyli tych miejsc, gdzie więźniarki przyjeżdżając do obozu stykały się w pierwszym rzędzie. Tutaj były pozbawiane włosów, swoich ubrań były pozbawiane, dostawiały pasiaki i pozbawiane często również własnej godności. Dla tych dziewcząt młodych był to szok. To były zupełnie inne czasy niż w tej chwili są. Często w opisach, we wspomnieniach jest to opisywane jako takie niesamowite przeżycie, kiedy one były po prostu bite, poganiane, rozbierane, przebierały się w brudne, śmierdzące ubrania obozowe i tutaj zaczynało się dopiero ich cierpienie. Ten plac, który tutaj przed kuchnią się znajdował, to był plac apelowy. Tutaj pani, która właśnie, pani poznaje w tej chwili ten plac. Mówimy o tym placu przed kuchnią, prawda? I tak jak widzicie tutaj na tym zdjęciu, tak wyglądał obóz, tak zwany ten stary obóz, czyli ten, który powstał od 1939 roku. W roku 1941-1942 tych więźniarek było tak dużo, że ten obóz musiał być rozbudowany. Czyli tutaj po prawej stronie, tam gdzie widzicie te uschnięte pnie drzew, powstał tak zwany nowy obóz. I w tym obozie podejrzewam, że właśnie pani była już po powstaniu warszawskim. Między tymi barakami, które powstały tam dwa rzędy baraków, powstał taki ogromny namiot cyrkowy. I w tym namiocie duża część warszawianek, które tutaj pojawiły się w sierpniu, we wrześniu 1944 roku, pierwszym miejscem pobytu dla nich był właśnie ten namiot cyrkowy. Pamiętam, jak jedna z pań opowiadała mi, która miała bodajże 5 albo 6 lat i została właśnie przywieziona tutaj z matką, opowiadała mi, że zawsze czekała grupa zapłakanych dzieci przy wejściu do tego namiotu i czekało na powrót matek z pracy. Bo oczywiście kobiety musiały pracować, a dzieci zostawały same. W tym tłumie, w takim namiocie kilka tysięcy osób leżało na brudnej, śmierdzącej słomie.
No ja powiem, że bywając w każdym niemieckim obozie, tak jak i dzisiaj, to mnie po prostu aż trzęsie. Ja po prostu, gdybym mogła, bym wyszarpnęła ten mikrofon i po prostu powiedziałabym dość. Dość kłamstwom, dość fałszerstwom, dość wymazywania pamięci Polek. Bo przypomnijmy, że tak jak i w innych obozach, tutaj największą liczbę stanowiły Polki. Najwięcej tej krwi to jest polska krew. I dzisiaj, kiedy ja słyszę z ust przedstawiciela tego landu, Brandenburgii, wymieniane są wszystkie państwowości, o Polkach nie ma ani słowa. To tak, jest takie przysłowie, że przyjaciół poznaje się w biedzie i nieprzyjaciół również. I dzisiaj jedyną przedstawicielką, która wymieniła zaraz po swoim narodzie nas Polaków, to była Włoszka, to była przedstawicielka Włoch. Ona powiedziała zaraz po swoich krajankach, po swoich przedstawicielkach wymieniła nas, Polki.
Po wieczornym apelu przed spaniem modliłyśmy się. Dziękowałyśmy Bogu za każdy przeżyty dzień. Co będzie jutro? Patrzyłyśmy przerażone na selekcję. Starsze i słabe oddzielano i więcej ich nie widziałyśmy. Czy zdołamy przeżyć? Jak długo jeszcze? Istniało w nas przekonanie, że musimy trzymać się razem, by przeżyć. Nigdy o tym nie rozmawiałyśmy. To wewnętrzne przekonanie tkwiło w naszej świadomości. Wynikało z jakiegoś odruchu obronnego. Pewnego dnia przyszły do nas więźniarki z sąsiedniego baraku. Były od nas starsze i już drugi rok w obozie. One podnosiły nas na duchu, pouczały, jak mamy się zachowywać, żeby nie zwrócić na siebie uwagi strażniczek, jak wmieszać się w tłum więźniarek, żeby nie być widocznym w pierwszych rzędach. Widząc nasz strach i zagubienie w życiu obozowym, pocieszały, dodawały otuchy, opiekuńcze, wręcz macierzyńskie. Starały się wzbudzać w nas wolę życia i przeżycia.
Historia co prawda krótka tego obozu, bo od 39 początku do powiedzmy kwietnia 45 roku składa się właśnie z takich odcinków czasowych. Czyli w roku 40 na przykład, żeby Państwo sobie wyobrazili, umierało około 20 więźniarek, więc nie był to obóz zagłady. Te więźniarki umierały na skutek samobójstwa, pobicia, choroby, ale nie był to obóz, w którym w ciągu całego roku. Ale w roku 44, początek 45, to były setki osób dziennie. Więc to są zupełnie różne światy. Tak jak w roku 40 więźniarka miała do dyspozycji własną pryczę, na której tylko ona spała, z pościelą, to w 45 ludzie mieszkali w namiotach w zimą. Był postawiony tam namiot, w którym 6 tysięcy właśnie kobiet z powstania na słomie brudnej leżało. Więc to był zupełnie inny świat. Tutaj mamy okazję skorzystać również ze wspomnień pani, która sama to przeżyła, która przygotowywała między innymi swoje zmarłe czy zamordowane koleżanki do tego, żeby zostały spalone w krematorium. I korzystając z tego, że pani jest z nami, niech pani nam kilka słów opowie swoich wspomnień. Myślę, że to jest bardzo ważne.
Zwykle codziennie rano robiło się przegląd personalny, to znaczy blokowa robiła przegląd baraku i stwierdzono codziennie około 5-6 osób zmarłych w ciągu nocy. Wyznaczone więźniarki, między innymi ja kiedyś też byłam do tego wyznaczona, rozbierałyśmy zwłoki z pasiaków i były metalowe wózki. Zwłoki kładło się na wózki i podwoziło się tu pod krematorium. Tu się zostawiało.
Te egzekucje, te dziewczęta, które w Fürstenbergu przed chwileczką ich mogiły odwiedziliśmy, one mają mogiły. Ale te, które zginęły w 44 czy 5, po nich nie został ślad. Tam z tyłu za krematorium jest miejsce, w którym w roku 2010 bodajże znaleziono przez przypadek w trakcie prac budowlanych dół, w którym były prochy. Tutaj ten kwietnik, który przed murem tym jest, to nie jest kwietnik, to jest zbiorowa mogiła. Tam znajdują się tysiące ciał i więźniarek, które zmarły albo krótko przed wyzwoleniem obozu, albo po wyzwoleniu obozu. Na skutek chorób, wycieńczenia i tak dalej. Więc to, co pani przeżyła po powstaniu, po prostu dziewczęta niektóre znały inną rzeczywistość. One widziały to, ale po prostu no, Warszawa była szczególna. Trafiła Warszawa na szczególny okres czasu, kiedy po prostu było ogromne przepełnienie w obozie. Kiedy wywożono ludzi do fabryk zbrojeniowych, kiedy ludzie umierali dziesiątkami. Tam w Jugendlager, czyli tym obozie, który był obozem dla kryminalnej młodzieży niemieckiej. Ta młodzież została w grudniu 1944 roku stamtąd ewakuowana, wypuszczona częściowo do domu. I te więźniarki, które na rewirach tutaj, czyli w szpitalach obozowych, były selekcjonowane, były ranne, były chore, były starsze osoby, czy psychicznie chore, były selekcjonowane, wywożone do tego obozu, w którym nie było jedzenia, nie było nic do picia. To był grudzień, styczeń, czyli miesiące zimowe, kiedy
barakach nie było okien, one były tam pozostawione same sobie i te, które nie umarły, zostały wrzucone na ciężarówkę, przywiezione tutaj do krematorium i spalone, albo rozstrzelane właśnie w tym miejscu. Także myślę, że to miejsce właśnie, oprócz tego terenu obozu, gdzie były polskie baraki, powiedzmy, jest miejscem szczególnym dla nas Polaków i to miejsce, gdzie tablica polska jest. Więc może poprosimy króciutką modlitwę za zmarłych, bo jesteśmy praktycznie w miejscu, gdzie rzeczywiście setki osób umierało.
To już kolejny miesiąc pobytu w obozie. Nie mamy żadnych wiadomości o rodzinie, ani o tym, co dzieje się w kraju. Jesteśmy coraz słabsze. Ciężka praca w fabryce amunicji, głód, zimno. Jak długo jeszcze wytrzymamy? Najważniejszym i chyba najszczęśliwszym momentem w życiu obozowym Ravensbrück było wydawanie chleba. Po apelu każda więźniarka otrzymywała pajtkę chleba, która musiała wystarczyć na cały dzień. Cudowne uczucie, kiedy trzymałam całą pajtkę w dłoniach. Najpierw wąchałam, starając się wchłonąć ten cudowny zapach. Potem odrywałam kawałek po kawałeczku, tak, aby reszta została na wieczór. Resztę wkładałam do kieszeni, choć chęć uskubnięcia następnego kawałka była tak wielka, że czasami na wieczór nie pozostawała nawet kruszynka. Kiedyś widziałam, jak starsza więźniarka całowała pajtkę po jej otrzymaniu. Chleb był czarny, gliniasty, ale smakował wybornie i nigdy już w moim życiu nie był tak dobry jak w obozie.
Po prawej stronie znajdował się obóz tak zwany nowy, czyli rozbudowany, w którym umieszczono dodatkowe 1000 więźniarek. W obozie przebywało na przykład w 1944 roku około 40 tysięcy kobiet i dzieci. Później one były wywożone do podobozów, do fabryk zbrojeniowych, do pracy w gospodarstwach rolnych, ale 40 tysięcy to jest małe miasteczko. Po prawej stronie, tam gdzie widać te brzozy, tam był obóz Siemensa, czyli firmy, która do tej pory istnieje. Tam produkowano elektroniczne części, na przykład do samolotów. I tam pracowało około 2-3 tysięcy kobiet w różnych okresach. Tam później te kobiety nie dochodziły z obozu właściwego, bo to trwało zbyt długo. Więc wybudowano własne baraki i powstał taki podobóz jakby. Tam, gdzie widzimy te budynki na końcu tego terenu, po prawej stronie, takie dwa małe, mniejsze budyneczki są, w tamtym narożniku znajdował się obóz męski. Rzadko się wspomina, ale tutaj było 20 tysięcy mężczyzn różnych narodowości, również sporo Polaków. Ravensbrück się kojarzy nam generalnie z obozem kobiecym, ale faktem jest, że po prostu były również dzieci. Dzieci były i umierały na tym terenie tu przed nami. Tutaj stały dwa te pierwsze rzędy baraków. Pierwsze baraki to były baraki rewiru, czyli szpitala obozowego. Później było biuro zatrudnienia, które rozdzielało te 1000 kobiet na różne rodzaje komanda, żeby pracowały. I później siłą rzeczy te baraki, coraz więcej tych baraków pełniło rolę rewiru, bo po prostu było coraz więcej chorych ludzi. Ostatnie baraki w tym rzędzie to były baraki karnego komanda, oddzielone drutem kolczastym, gdzie były szczególnie trudne warunki życia. Po prawej stronie między innymi baraki mieszkalne. Barak 11, barak 15 to były baraki polskie, czyli jak to Niemcy mówili, bandyckie baraki, co je charakteryzowało, solidarność. Wiele więźniarek marzyło o tym, żeby mieszkać w tym baraku, ze względu na to, że była uczciwość, był sprawiedliwy podział jedzenia, nie było bicia, nie było maltretowania w miarę możliwości, bo również te osoby funkcyjne, które tam pracowały, to były polskie kobiety. Bardzo często kobiety, które wywoziły się albo z inteligencji, albo nawet Landskorońska była przez pewien okres czasu między innymi taką funkcyjną w którymś z tych baraków. I zaczęliśmy wspominać między innymi te baraki, w których dzieci umierały. to są baraki w tym rzędzie, te środkowe baraki, które w tym baraku, jednym z baraków była zorganizowana właśnie taka umieralnia dzieci, w których po prostu było takie pomieszczenie, w którym stały prycze drewniane i te dzieci były układane tam, otwierano okna w tym baraku, bez względu na to, jaka była pogoda, i te dzieci po prostu umierały z głodu i z zimna. Te kobiety po prostu starały się te dzieci ratować w miarę możliwości, ale po prostu nie mogły, bo po prostu były w pracy albo były tak wycieńczone i wygłodzone, że nie były w stanie tych dzieci wykarmić. Także to są setki dzieci, o których też często się zapomina, prawda?
Ja starałam się przeczytać, na czym polegały te eksperymenty pseudomedyczne. Muszę powiedzieć, że po kilku rozdziałach musiałam przerwać tą lekturę, bo to niewyobrażalne było to, co czynili lekarze niemieccy właśnie w obozie Ravensbrück. No i była tak zwana selekcja i myśmy były poddawane tej selekcji. To zostało w mojej pamięci jako koszmarne wydarzenie. Mianowicie zebrano nas na mały plac, nie ten główny apelowy. Wybrano z naszego baraku no może 100, może więcej kobiet młodych, jeszcze powiedzmy sobie zdolnych. Kazano nam rozebrać się do naga i defilowałyśmy w odstępach kilku kroków przed stołem, za którym siedzieli umundurowani SS-mani i jednocześnie widziałam również w cywilnym ubraniu też mężczyzn. No, to było bardzo upokarzające dla mnie, młodej dziewczyny, jeszcze wtedy wychowywanej w bardzo takich surowych zasadach wychowania, to było szokujące.
Kobiety były powiadamiane wcześniej, że muszą się zameldować w komendanturze i one nigdy nie wiedziały, w jakim celu. Czy to była kara aresztu, czy to była jakaś nagana, czy to był list. Ale później okazało się, że te wezwania do komendantury to są wezwania na egzekucję. Przeprowadzano je w pewnych odstępach czasu. Najpierw wykorzystywano więźniarki do pracy. Później po kilkunastu miesiącach były egzekucje. Odbywały się one na przykład jedna po drugiej, jeden dzień po drugim, albo z odstępami kilku tygodni, kilku miesięcy. Zabierano całą grupę tych więźniarek z komendantury i przyprowadzono je tutaj do aresztu. Nie było wtedy tego przełomu w murze. Tutaj był mur, czyli ten teren był zamknięty. Te więźniarki były wprowadzane od tamtej strony, umieszczane tutaj w tym areszcie i tutaj spędzały swoje ostatnie godziny. One dostawały napój taki wymieszany z kawą, który powodował, że ze środkiem uspokajającym, że one po prostu były troszeczkę senne, otępiane, ze względu na to, że po prostu te dziewczyny idąc na śmierć w początkowym okresie czasu wykrzykiwały hasła, niech żyje Polska na przykład. I Niemcy stwierdzili, że to będzie łatwiejsze, jeżeli oni dodają środki lekarstwa jakieś, które uspokoją je trochę. Sprawdzano tożsamość tutaj późnym popołudniem, jeszcze raz, czy wszystko się zgadza, czy są to właściwe osoby. W tym czasie kobiety, które pracowały w tym areszcie, przygotowywały trumny, które były ładowane na ciężarówkę. Gdzieś krótko przed godziną 18 podjeżdżały tutaj takie zamknięte samochody policyjne, do których wprowadzano te więźniarki i objeżdżano tutaj albo nad jeziorem, albo tą drogą, którą my jechaliśmy, objeżdżano teren obozu. I tam w Zandrubę były przeprowadzane egzekucje.
Mnie się wydaje, że w ostatnich latach, ponieważ ja czasami mam spotkania z młodzieżą, tak jak gdyby zainteresowanie wzrastało. Temat obozów koncentracyjnych jest poruszany i na ogół chętnie słucha się naszych opowieści, czy tam sprawozdań, czy wywiadów udzielanych na ten temat. Chyba większe zainteresowanie jest niż to było dawniej. To wchodzi w zakres historii naszego kraju. O tym nie można zapomnieć. Trzeba mieć świadomość tego, ile zła jeden człowiek może wyrządzić drugiemu człowiekowi.
Wszystko było w obozie uregulowane, nawet śmierć, nawet to, co się z więźniem po śmierci wydarzyło. Więc w roku 40 została wydana instrukcja przez Himmlera, która bardzo szczegółowo opisywała, w jaki sposób należy przeprowadzić egzekucję. Czyli te egzekucje były przeprowadzane przez pluton egzekucyjny, który składał się z 6 SS-manów, którzy stawali w odległości 5 kroków od skazanych i oddawali salwę. Po tej salwie dowódca plutonu egzekucyjnego miał za zadanie dobicie więźniarki, jeżeli jeszcze były oznaki życia. I tak prawdopodobnie tu się odbywało. Tutaj oczywiście to w tej chwili jest już troszeczkę zmienione, ale dosłownie w tym miejscu spływała krew dziesiątek polskich dziewczyn. Nie tylko Polek. Tutaj zginęły również Francuzki, Angielki, które były agentkami wywiadu angielskiego. Tu zginęły Rosjanki za sabotaż w fabrykach zbrojeniowych. Także do ostatniej chwili tutaj przeprowadzano egzekucję. Tutaj również w tym miejscu przeprowadzano egzekucję pod koniec 1944 i początku 1945 roku, kiedy po prostu próbowano zlikwidować jak największą liczbę więźniarek, które nie nadawały się do marszów ewakuacyjnych. Tutaj przyjechali m.in. fachowcy od zabijania z Auschwitz. Ci, którzy te metody już mieli na co dzień, wprowadzone w życie i starali się zabić jak największą liczbę osób. I przyprowadzane były tu więźniarki przywożone z Jugendlager, gdzie po prostu powoli umierały. Te, które nie umarły albo zostały wyselekcjonowane w obozie, przywożone były tutaj i próbowano je zabijać z broni małokalibrowej. I ciała miały być palone w tym krematorium, ale ze względu na to, że to bardzo długo trwało, doszli do wniosku, że jednak im to zajmie za dużo czasu. I w tym celu została uruchomiona właśnie komora gazowa. To miało przyspieszyć, bo do tej komory gazowej można było wtłoczyć 150 osób jednocześnie i zamordować.
Przez pierwsze 30 lat nie chciałam ani słowa powiedzieć o tym, że byłam w obozie koncentracyjnym. Uważałam, że człowiek nie jest w stanie ludzkim językiem opowiedzieć tego, jaka na przykład panowała atmosfera w czasie apelu, jaka panowała atmosfera wtedy, kiedy były selekcje do eksperymentów medycznych, selekcje na wywóz do fabryki. Tego się nie da opowiedzieć.
To był taki przedsionek właśnie śmierci. Ten budynek krematoryjny wyglądał z tamtej strony w ten sposób. Tu był dobudowany taki budyneczek, on w zasadzie zachowany budynek oczyszczalni ścieków. On został później, po wojnie, w jakiś sposób usunięty. Nie wiem dlaczego, w każdym razie już nie istnieje. I to była całość tego krematorium. Jak Państwo widzicie, to krematorium jest bardzo podobne do krematorium, jakie było, istnieje, do tej pory zachowało się w Auschwitz czy na Majdanku. Czyli dwa piece krematoryjne firmy Topf und Söhne. To była firma z Erfurtu, która specjalizowała się w budowaniu pieców krematoryjnych, bo spalanie w krematoriach zostało w Niemczech wprowadzone w latach 20. I oni tą technologię rozwijali i ta technologia miała być dalej rozwijana. W Auschwitz były projekty takich retortowych krematoriów działających na zasadzie pieca obrotowego, które miało zwiększyć wydajność spalania zwłok, czyli zupełnie przyspieszyć ten cały proces, gdzie już mogły być miliony, być może po Żydach miało być to naród polski, który miał być zlikwidowany. Po prostu miało to na skalę przemysłową likwidować zwłoki. Dlaczego wprowadzono między innymi w połowie lat 40. spalanie zwłok w krematoriach, czy na taką skalę? Bo Niemcy odkryli groby w Katyniu i zobaczyli, że Rosjanie popełnili ogromny błąd. Zostawili ślady po tych Niemcach. I oni, wiedząc, że wojnę mogą przegrać, wydał Himmler rozkaz wydobycia wszystkich zwłok, które zostały zakopane w Sobiborze, w Auschwitz, w ogromnych dołach, w innych miejscach. I te zwłoki były wydobywane, spalane na takich ogromnych stosach. I w obozach odbywało się to też na takiej zasadzie, tylko na dużo mniejszą skalę. To krematorium w momencie, kiedy w 1943 roku powstało, miało obsługiwać kilkaset zwłok rocznie. W 1944 roku były to już tysiące. I początek 1945 roku to nasilenie ilości zmarłych, zamordowanych było tak duże, że po prostu te piece były rozgrzane do czerwoności. Ten dach zaczął się palić. Po prostu temperatura komina była taka duża, że to krematorium
spłonął dach i było wyłączone na jakiś okres czasu po prostu z eksploatacji i znów zwłoki zaczęto wywozić do krematorium do Fürstenberga. Także widać dwa charakterystyczne piece, takie bardzo podobne do tych pieców na Majdanku i Auschwitz. I ten piec trzeci różni się, sami widzicie konstrukcją. To jest piec firmy Cori, firma, która w Berlinie koło Potsdamerplatz funkcjonowała. I był pomyślany na zasadzie pieca mobilnego, czyli przewożonego ciężarówkami. Można było dźwigiem załadować na ciężarówkę i przewieźć w każde miejsce zakłady i wykorzystać ten piec. I te piece do momentu powstania krematorium w Sachsenhausen, takiego profesjonalnego, gdzie były rzeczywiście tam, jeśli się nie mylę, 3 piece czy 4 były, obsługiwało to krematorium, a dodatkowo krematoria miejskie, czyli Baumschulenweg na przykład. I na przykład w Berlinie mamy groby zbiorowe więźniów w Sachsenhausen, między innymi ponad 400 Polaków, gdzie na jednym z cmentarzy odnaleźliśmy plany na przykład pochowania urn, na których jest zaznaczone dosłownie z dokładnością do kilkudziesięciu centymetrów, gdzie jaka urna jakiej osoby jest pochowana. Na podstawie tych numerów, które wam wcześniej pokazywałem i planu takiego sporządzonego, na dzisiaj można praktycznie rzecz biorąc wejść na ten cmentarz, na tą kwaterę. W momencie, kiedy usunie się warstwę 30 cm ziemi, leżą rzędami urny więźniów Sachsenhausen. Między innymi tam jest 18 polskich księży pochowanych. Tutaj, w tym krematorium, już nie było takiej możliwości. Tutaj po prostu wysypywano te prochy albo do tego dołu, który po prawej stronie się znajduje, albo do jeziora. I to jezioro jest rzeczywiście zbiorową mogiłą.
No ja przyznam szczerze, że jestem osobą, która strasznie przeżywa. Niezależnie w którym miejscu, w którym obozie jestem, ale powiem szczerze, że przyjechałam tutaj dzisiaj po 38 latach. Po raz drugi jestem po 38 latach i powiem tak, nie pamiętałam dokładnie tego miejsca. Widziałam, że była woda. Pamiętałam wodę. Pamiętałam ten symboliczny, taki przejmujący pomnik. I to jezioro w tle, ten bezmiar tej szarej wody. I dzisiaj widzimy te kwiaty. To jest obraz, który zostaje w sercu i w pamięci na zawsze. Do tego jeziora z braku mocy przerobowej w cudzysłowiu barbarzyńcy niemieccy wyrzucali prochy ofiar tego obozu i wiem, że jako pierwsza, nie wiem w którym roku, ale jako pierwsza jedna z więźniarek rzuciła kwiat dla swoich koleżanek, współtowarzyszek tutaj tej niedoli. I tak powstał ten ceremoniał. Ja tak wiem, tak mi przekazano. I on się już na tyle utrwalił, że to jest nieodzowny element każdej uroczystości tutaj w obozie Ravensbrück. I ja myślę, że te właśnie takie symbole tak zapadają nam głęboko w tej pamięci. I mówię, tutaj dzisiaj niejednemu łzy poleciały, jak rzucał ten kwiat pamięci dla tych naszych przodkiń, matek, sióstr, babć, prababć.
Tak naprawdę pamięć o tych więźniarkach jest zbiorową pamięcią tych ludzi, którzy dbali o to w ostatnich latach, Stowarzyszenie Rodzin Ravensbrück, przede wszystkim same więźniarki, które tutaj całe lata przyjeżdżały do Ravensbrück. I pomimo tego, że ten grób nie był odwiedzany, był znanym grobem od 1989 roku, ale gdzieś to umknęło polskim historykom, polskim ludziom, którzy powinni o to zadbać. I dopiero kilka lat temu udało się ten grób w jakiś sposób na podstawie informacji, która znajdowała się w Muzeum Ravensbrück na polskiej ekspozycji, gdzie pisało tabliczka z grobów w Fürstenbergu. Zaczęliśmy szukać. Okazało się, że
ten grób rzeczywiście istnieje. Kilka lat temu pierwszy raz tutaj modliliśmy się przy tym grobie i zawsze jest taka tradycja, że kiedy Polacy przyjeżdżają tutaj na rocznicę wyzwolenia obozu, pierwsze co robimy, zatrzymujemy się tutaj przy cmentarzu, jest krótka modlitwa, złożenie kwiatów i jedziemy na te oficjalne uroczystości. Te dziewczyny powolutku, krok po kroku są wyciągane z tego zapomnienia jakiegoś i odzyskują swoją twarz, odzyskują swoją historię. I mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się w tym samym miejscu. Rzeczywiście będzie to ogromna uroczystość patriotyczno-religijna i te dziewczyny zostaną po raz pierwszy godnie pochowane, bo na to naprawdę zasłużyły. I będzie to grób symboliczny, grób zbiorowy. Ja myślę, że te dziewczęta były między innymi tak zżyte ze sobą w obozie i taką wspólnotą były, że naprawdę nie będą miały nic przeciwko temu, że spoczną tutaj razem i nie zostaną rozwiezione po różnych miejscach w Polsce. Nasza generacja ma obowiązek spłacenia długu wobec tych dziewczyn. Poświęciły swoje młode życie często, dziewczęta 20-22-letnie nawet, starsze, dojrzalsze kobiety, poświęciły swoje życie po to, żebyśmy mogli dzisiaj w wolności żyć, w wolnym kraju. One oddały swoje życie za niepodległość. Słowa między innymi jednych z tych rozstrzelanych dziewczyn. Idziemy na śmierć dumne i spokojne. Giniemy za wolność, za Polskę i jej wolność. Polska nam tego nie zapomni. Rzeczywiście jesteśmy po to, żeby pokazać, że nie zapomnieliśmy.
Chyba w obliczu zagrożenia utraty życia bierze się w człowieku chęć pomocy i dzielenia tego losu z drugim człowiekiem.
A gdzie szuka się w sobie tych sił, by w obliczu takiego niespotykanego, nieludzkiego dramatu zachować człowieczeństwo?
Zachować człowieczeństwo. Ja myślę, że na to wpływa również i wychowanie. Ja byłam wychowana w rodzinie takiej bardzo patriotycznej. Mój ojciec był zagorzałym zwolennikiem Piłsudskiego i myślę, że w imię dobra ojczyzny, może to dzisiaj brzmi zbyt patetycznie, ale w każdym bądź razie byłam gotowa znieść wszystko.
Była to audycja Kamila Chybkiego Spacer Pamięci. Wystąpili kapitan Joanna Kiąca-Fryczkowska, łączniczka AK, więźniarka niemieckich obozów zagłady Ravensbrück, Salzgitter, Bergen-Belsen.
Muszę powiedzieć, że dla mnie najgorszym obozem to było Bergen-Belsen. Tak, dlatego że tam już nie dawano nam żadnego chleba, nie było apeli, bo nie miałyśmy siły utrzymać się na nogach. Trzeba było nocą być w baraku, bo obsługa obozu strzelała do tych, które były poza barakiem. W baraku było bardzo ciasno, trzeba było skulonym siedzieć na podłodze, oczywiście nie było żadnych przyczy. Także Ravensbrück w porównaniu z Bergen-Belsen, no to był zupełnie inny świat.
I to właśnie w Bergen-Belsen.
W Bergen-Belsen nastąpiło wyzwolenie, z tym, że ja zachorowałam, byłam nieprzytomna i o tym, że obóz został wyzwolony, starały mi się koleżanki powiedzieć, ale ja nie bardzo wiedziałam, o co chodzi. Później dopiero dowiedziałam się, że na teren obozu koncentracyjnego wjechał czołg z głośnikiem i w wielu językach podawano: jesteśmy aliantami, nastąpiło wyzwolenie obozu, proszę się nie obawiać, w miarę możliwości będziemy wam starali się pomagać. To było po angielsku, po polsku, po rosyjsku, w wielu językach nadawany był komunikat.
Paweł Woźniak, społeczny opiekun polskich miejsc pamięci w Niemczech.
Nie mamy miejsca, w którym zostały pochowane prochy dziewcząt rozstrzelanych w 1941 roku, w niektórych egzekucjach z roku 1942. Nie mamy miejsca, które możemy zidentyfikować egzekucji z końca roku 1944, początek 1945, kiedy znów tu palono w tym krematorium zwłoki, w momencie, kiedy krematorium w Ravensbrück po prostu dach się spalił i krótki czas nie można było go użytkować. I po prostu końcówka roku 42, początek 43 do uruchomienia krematorium. Brakuje nam dwóch takich kwater praktycznie rzecz biorąc. I I po prostu nie, ci ludzie, którzy poszukiwania prowadzili w zeszłym tygodniu, były odwierty prowadzone tu na cmentarzu, nie są w stanie po prostu odnaleźć tego miejsca. Może się kiedyś uda, ale tak naprawdę nie ma nadziei, bo nie ma już świadków, nie ma dokumentów.
Arkadiusz Szlachetko, prawnuk Marii Ratajczak, więźniarki niemieckiego obozu zagłady Ravensbrück.
Tak jak byli więźniowie, jak pani kapitan, więźniarka Ravensbrück, która jest z nami na tym wyjeździe, jest naszym gościem honorowym, mówi, że boi się, że za 50 lat może nikt nie będzie już pamiętał o tych czasach, nie będzie pamiętał o nich, o tych obozach. Także jest to ważne, to jest nasze zadanie, kiedy nie będzie już świadków historii, kiedy nie będzie nas, kiedy będą następne pokolenia, aby po prostu pamiętali, żeby nikt nigdy o nich nie zapomniał.
Elżbieta Rybarska, prezes Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych.
Ja osobiście muszę powiedzieć, że najbardziej, co mnie może dzisiaj napawać nadzieją, to jest to, że ta młodzież, która tutaj jest, a są na przykład prawnukowie, już niesie tą pamięć i to jest dla nas takie pocieszające, takie mobilizujące, daje energię do tych działań, które no, każdego dnia już w tej chwili czynimy.
W audycji wykorzystano wspomnienia obozowe Joanny Kijący-Fryczkowskiej w interpretacji Agnieszki Dyderskiej. Czytał Piotr Kołaczkowski. Radio Zachód. Maj 2019. Historie pisane na nowo.
Już za chwilę zaproszę Państwa na nowy profil facebookowy naszej audycji. Historie pisane na nowo. Znajdą tu Państwo nagranie koncertu Siła Miłości, który z okazji obchodów rocznicy wyzwolenia obozu Ravensbrück został zarejestrowany w Krakowie. Mam też dla Państwa szybki konkurs. Dla 5 pierwszych słuchaczy, internautów, którzy polubią nasz nowy profil facebookowy, będą upominki nasze audycje historyczne wydane na płytach. A na zakończenie dzisiejszego spotkania kolejny odcinek audiobooka Na przedpolu Jałty, wspomnienia z tajnej służby w dyplomacji. To wspomnienia Jerzego Kurcjusza, który w czasie II wojny światowej kierował polską placówką dyplomatyczną w Stambule. Wspomnienia w interpretacji Roberta Gonary.
Znając prawdę o zdrajcy w bazie wojskowej oraz sprytnych posunięciach gestapo, rozpoczęliśmy przygotowania planu ratowania Kowala. Musieliśmy podtrzymać dalszą łączność z nim, nie dając po sobie poznać, że cokolwiek wiemy. Przesłaliśmy mu parę fikcyjnych szyfrów. Najpilniejszą była sprawa ustalenia przez delegata rządu w Warszawie, co się dzieje z jego rodziną. Cofnijmy się teraz o bez mała rok, gdy Kowal, pozostając w Belgradzie po wkroczeniu Niemców do Jugosławii, kontynuował swą konspiracyjną działalność. Zorganizował ewakuację tzw. Grupy Słowiańskiej, a potem przyjął na pomocnika poleconego mu Iwana Raburkę, który znał teren oraz języki miejscowe. Poprzez znajomego Serba znalazł kwaterę, kupił dokumenty na nazwisko Dzwonko Pawisza. Posiadał jeszcze pewien zapas dolarów i dla uzasadnienia swego pobytu w Belgradzie na pewną tancerkę o imieniu Anita założył restaurację z kabaretem. Sam zaangażował się tam jako kasjer. Lokal mieścił się w dobrym punkcie miasta przy jednej z głównych ulic. Nazwał go Grantowacz. Cieszył się pewną frekwencją i szybko zaczął przynosić dochody. W owym czasie Kowal zrezygnował z działalności szpiegowskiej, gdyż wszystkie kontakty wyjściowe z Jugosławii zostały zerwane. Tylko Raburka znał jego prawdziwą tożsamość. W początku czerwca zawiadomił Kowala, że przejazdem z Pragi do Stambułu jest akurat jego dobry znajomy, członek czeskiej organizacji wolnościowej nazwiskiem Dziwisz. zgadza się przekazać listy do mojej placówki i przywieźć z powrotem pieniądze. Kowal zabronił Raburce wyjawiać szczegółów o sobie, ale dał własnoręcznie napisaną kartkę z wiadomością dla mnie, że żyje, oraz z prośbą o przysłanie mu $1000 i elementów szyfru. Podał konspiracyjny adres krawca o nazwisku Indicz, na który Dziwisz miał po powrocie przekazać pieniądze i odpowiedź. Od tej pory nastąpiła lawina podejrzanych zdarzeń. Któregoś letniego dnia, wracając ze swojej restauracji, Kowal niby przypadkiem spotkał na ulicy pułkownika Lubicza. Powitali się serdecznie i usiedli na kawę w jednej z restauracji. W swobodnej rozmowie Kowal wyznał, że jest dobrze zakonspirowany, ma stałą pracę i autentyczne dokumenty. Lubicz natomiast żalił się, że nie ma serbskich dokumentów i stracił wszystkie kontakty. Kowal obiecał mu pomoc. Utrzymywali więc kontakty, spotykając się w restauracjach, za każdym razem w innej. Po jakimś miesiącu, siedząc w kasie restauracji Grantowacz i inkasując od kelnerów pieniądze, Kowal zauważył, że do lokalu weszło kilku umundurowanych gestapowców. Odniósł wrażenie, że bacznie mu się przyglądają. Gdy sytuacja się powtórzyła, uznał, że jest zagrożony i postanowił na jakiś czas zniknąć. Postanowił pojechać do Banatu, to jest tej części Jugosławii, która była okupowana przez Węgrów, aby stamtąd bez większych trudności dostać się do Budapesztu. Na przejazd do okupacji węgierskiej niezbędna była jednak specjalna przepustka niemiecka, którą Raburka obiecał wkrótce załatwić. Robił to przez swego znajomego, Serba o nazwisku Bala, który pracował jakoby dla angielskiego Intelligence Service. Raburka przekazał Kowalowi, że przepustka zostanie wydana pod jednym warunkiem, że Bala doręczy mu ją osobiście.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.